siostry. Chciałbym podzielić się Bożym Słowem. Gdy tak czasami patrzę na Słowo Boże i tak myślę, no Panie Boże, Ty to Słowo kierujesz do nas, do swojego Kościoła też. Dlaczego to Słowo nie jest pełne samych obietnic, nie jest pełne samych tych najlepszych rzeczy w takim moim zrozumieniu dla mnie, a to zawiera tak wiele napomnień, nagan. Dlaczego, Panie Boże? Znaczy, my jesteśmy pielgrzymami w tym życiu ziemskim. Zdążamy do wspaniałego miejsca przygotowanego w górze, w niebie. Często na tej drodze, w naszej wędrówce pojawia się wiele różnych sytuacji, rzeczy, które sprawiają, że stajemy się zmęczeni, może jak słońce mocno przygrzeje, sen zaczyna nas ogarniać, przesypiamy i wówczas popełniamy wiele różnych błędów. A ten, który nas miłuje, chce nas doskonałych. Dlatego posyła słowo napomnienia, ostrzeżenia, nagany. A w tym wszystkim słowo obietnicy i nadziei. I apostoł Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale, w wierszu 11, prowadzony Duchem Bożym, pisze tak. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Gdy Pan Jezus rozpoczął budowę swego Kościoła tu na ziemi, tam w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Boży spoczął na Bożym ludzie. Był to Kościół święty. Był to Kościół żyjący w bojaźni Bożej, miłości do Pana i w całkowitym posłuszeństwie Jego woli i Jego słowu. Czytamy, że fundamentem tego Kościoła była nauka, modlitwa, łamanie chleba, społeczność. Ale będąc jeszcze na ziemi, ten sam Pan powiedział między innymi w jednym z podobieństw o pszenicy i konkolu, że przyjdzie czas, gdy nieprzyjaciel zasieje pośród pszenicy konkol, że przyjdzie czas, gdy do jego kościoła wejdą ludzie grzeszni, ludzie nieprawi, ludzie, którzy będą chcieli zwodzić szczere dzieci Boże i zachęcać ich do chodzenia na różne kompromisy ze światem. To Słowo Boże mówi, że nadchodzi taki czas, ten czas był, jest, gdy świętość będzie ustępowała miejsca nieczystości, gorliwość, letności, a miłość obojętności. Ludzie będą przybierać pozór pobożności, mówi apostoł Paweł, miłując więcej rozkosze niż Boga. Pewien chrześcijański nauczyciel powiedział, Pismo Święte będzie uchodziło dziś za zaledwie jeden z wielu składników recepty na szczęście, którą tak długo można uzupełniać wszelkimi dodatkami, jak długo taka mieszanka smakuje mniej więcej biblijnie. Wskutek tego wierzący tracą swój smak i apetyt na prawdę. To, co było swego czasu fundamentem życia Kościoła Bożego, słowo, modlitwa, społeczność, to dzisiaj przestaje dla wielu chrześcijan wystarczać. To dzisiaj staje się zbyt małe i często niepoważne w opinii wielu chrześcijan. Dlatego zaczyna się przyozdabiać je. To, co było życiem Bożego Kościoła, przyozdabiać różnymi ozdóbkami tego świata. Drodzy, aby nasze chrześcijaństwo uczynić bardziej atrakcyjnym dla człowieka. I w tym wszystkim często możemy zauważyć, że chrześcijanie czują się coraz lepiej. Ale Pan Bóg coraz bardziej zasmucony jest. W tym wszystkim możemy zauważyć, że coraz więcej ciała przybierającego pozór wszelkiej duchowej pobożności, ale tak naprawdę coraz mniej Ducha Bożego. Duch laodycejski, duch letności, pozbawiony gorliwej miłości, zaczyna ogarniać coraz więcej chrześcijan. I o tym mówią listy do zborów w Azji Mniejszej, które Pan Jezus kieruje, o których mówi Księga Objawienia Jana. To jest między innymi tematem też naszego obozu. Jednak Pan Jezus, drodzy, który nas umiłował, który swoje życie za nas oddał, poświęcił, On nie chce naszej śmierci. Dlatego też przychodzi ze słowem upomnienia. Między innymi w liście do Tytusa w 2 rozdziale, czy w Hebrajczyków do 12 rozdziale czytamy słowa ostrzeżenia. Ten Pan pełen łaski i miłości mówił, pamiętaj się. Ja wykupiłem cię od wszelkiej nieprawości. Oczyściłem na swą własność. Po to, abyś już nie postępował według swoich pożądliwości, ale żył w posłuszeństwie mojej woli, mojemu słowu, w sprawiedliwości, w pobożności i świętości, bez której nikt nie może mnie oglądać, mówi Pan. Ja cię wykupiłem, mówi Pan Jezus, z niewoli grzechu, abyś dążąc do uświęcenia we wszelkim swoim postępowaniu, oczekiwał mojego przyjścia, gdyż ja już przychodzę, jestem blisko. I tak jak czytaliśmy z listu Piotra, ten Pan mówi, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu swoim i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania nowych niebios i nowej ziemi, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagania. Wielu słyszy te słowa, ale jak często, drodzy, idź za głosem Pana, który ich, nas umiłował. Jak często wybrany naród Boży, tak jak swego czasu Izrael, idziemy nadal swoją drogą. O Izraelu Pan Bóg powiedział, lecz oni nie słuchali mojego głosu. Zgardzili moimi ustawami, moimi prawami i poszli za marnością. Odrzucili wszystkie moje przykazania i ustanowili swoje własne. I Słowo Boże mówi, że nadszedł czas, gdy Pan Bóg wylał swój gniew na Izraela. Chodzę, to było takim poważnym ostrzeżeniem dla Judy, która jeszcze się ostała. Ale jak czytamy Słowo Boże, mimo tego kolejni królowie Judy, którzy nawet szukali Pana Boga i czynili to, co prawe w oczach Pana, jednak nie byli zdecydowani, by całkowicie odnowić swoją społeczność z Bogiem, by całkowicie poświęcić się swemu Bogu i odrzucić to wszystko, co było przyczyną upadku również później Królestwa Judzkiego. I między innymi w 2 Księdze Królewskiej, 15 rozdziale, czytamy, że jeden z kolejnych królów judzkich czynił to, co prawe w oczach Pana, ale zachował coś. Nie zburzył świątynek na wzgórzach i lud nadal składał kadzidła i ofiary swoim bożkom. On szukał Boga, ale tak naprawdę nie był gotów całkowicie poświęcić się Bogu i doprowadzić naród do takiej społeczności, jakiej Pan Bóg oczekiwał. Jakżeż często, drodzy, dzisiaj w swoim życiu lekceważymy głos naszego Pana, głos Jego słowa. Żyjąc tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć czasami, nieraz to widzę w swoim życiu, że Ty, Panie Boże, trochę się mylisz co do mojej osoby, że Ty może nie masz tak naprawdę tej właściwej oceny co do mnie, ponieważ odrobina zainteresowania, miłości, tego, co nie jest od Ciebie, tak naprawdę nie jest w stanie mi zaszkodzić i zniszczyć mojej społeczności z Tobą. Jakżeż często, to jak między innymi ten król judzki, pozostawiamy w swoim życiu czasami taką małą świątynkę Ostatnio powiedziałem, jak jeden z chłopców powiedział, takiego małego diabełka, któremu poświęcamy trochę swojego czasu, swojego zainteresowania, swojej miłości. Może być to odrobina przyjemności, rozrywki, mamony, czy czegokolwiek innego. Ale to doprowadzi pewnego dnia do tego, gdy stwierdzimy, a może już stwierdziliśmy, że zaczyna nam brakować czasu dla Pana. Zanika w nas pragnienie Bożych rzeczy, pragnienie bycia posłusznym Bogu. Zanika pragnienie zainteresowania Bożym Słowem, modlitwą i społecznością. Czasami dzień tak szybko przeleci, że ja mówię, o Panie Boże, przebacz, bo ja nie miałem czasu dzisiaj dla Ciebie. Ale to nie jeden dzień, kolejny, następny i dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus powiedział, że kto miłuje cokolwiek bardziej niż mnie. Powiedział ostre słowa. Nie jest mnie godzien. To może być taka drobna rzecz, sprawa. Dla nas często być może wydaje się taka nic nieznacząca. Ale jeżeli ona zajmuje miejsce należne Bogu w moim sercu, Pan Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien, ponieważ pewnego dnia to zniewoli i odprowadzi od Boga. I pewnego dnia w Judzie pojawił się młody człowiek, 25 lat miał, który został królem Judy, o czym między innymi czytamy w II Księdze Królewskiej w 18 rozdziale. Ten król miał na imię, nazywał się Hiskiasz. Wiecie, i on postanowił odbudować społeczność z Bogiem. Ale nie uczynił tego na bazie tego, co zastał w tym narodzie. On nie uczynił na bazie tego, co było, tej społeczności, jaką ten naród miał. On tą społeczność od samych podstaw zaczął odbudowywać z Bogiem. I pierwsze, co uczynił, jest powiedziane w 18 rozdziale II Księgi Królewskiej, co czytamy o nim, że czynił to, co prawe, wiersz trzeci, w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid jego praojciec. Czynił to, co prawe i szlachetne w oczach Pana. I to czynili również inni królowie. Postępował uczciwie przed Panem. To był człowiek, który kochał Pana Boga swojego, który czcił Go, szanował Go, a wyrazem tego było życie w posłuszeństwie Jego woli, Jego słowu. Było pragnienie, by podobać się Bogu we wszystkim. I dlatego też on postanowił odbudować tą żywą, świętą społeczność z Bogiem, jaką miał jego praojciec, Dawid. Postanowił przywrócić należne miejsce Bogu, zarówno w swoim, jak i w życiu Judy, aby Pan Bóg był tam, gdzie powinien być. On nie chciał się zadowolić tylko cząstką Pana Boga. On nie chciał się zadowolić tylko cząstką Bożych błogosławieństw. On chciał doświadczyć pełni mocy i chwały Bożej w swoim życiu. I w jaki sposób on to uczynił? Od czego on rozpoczął odbudowywanie tej prawdziwej, żywej społeczności swoim Bogiem? W II Księdze Kronik, w 29 rozdziale, jest powiedziane, że w pierwszym roku swojego panowania, w pierwszym miesiącu kazał otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Judejczycy mieli społeczność z Bogiem, ale bramy świątyni, której Bóg był, były zamknięte. Dopiero Hiskiasz postanowił otworzyć bramy świątyni pańskiej i naprawić je. Sprowadził następnie kapłanów i lewitów i rzekł do nich, słuchajcie mnie, poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Zamierzam wtedy zawrzeć przymierze z Panem Bogiem Izraela, aby odwrócił od nas żar swego gniewu. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim służąc Mu i byli Mu sługami i składali Mu ofiary z kadzidła. I wiersz 16. Kapłani weszli do wnętrza świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wynieśli wszystkie nieczystości, jakie zostali w przybytku pańskim. Na dziedzinie świątyni stąd zaś zabrali to lewici, aby wynieść to precz do podoku Kidron. A więc odbudowę społeczności rozpoczęli od oczyszczenia świątyni. Świątyni Bożej. Co jest tą świątynią Bożą dzisiaj? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale pisze: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiecie? Zadaję pytanie. A więc odnowa społeczności z Bogiem rozpoczyna się nie od zmiany koszuli na czyściejszą, czy spodni na ładniejsze, czy może zmiany fryzury, aby lepiej wyglądać w oczach moich braci czy sióstr. Odbudowa żywej społeczności z Bogiem rozpoczyna się od oczyszczenia świątyni, od oczyszczenia swojego serca. Nie serca brata czy siostry, nie, ale od oczyszczenia mojego serca. To oczyszczenie, aby było błogosławione, drodzy, musi dotyczyć całej sfery życia naszego, a więc ciała, duszy i ducha. Nie tylko jednego fragmentu życia. I apostoł Piotr w pierwszym liście swoim, w wierszu 15, mówi: lecz za przykładem świętego bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu swoim. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi: a wzywam was wtedy, abyście składali ciała swoje na ofiarę Bogu żywą, świętą, miłą, przyjemną. A więc składali całe swoje życie. Nie tylko serce z pominięciem swoich rąk, nóg i oczu, które chcą służyć światu, swojemu ja czy diabłu, ale całego życia. Całego swojego życia. To oczyszczenie, drodzy, musi rozpocząć się. To odbudowa prawdziwej społeczności z Bogiem musi rozpocząć się od naszego serca. Od przemiany sposobu naszego myślenia, które często zostaje wypaczone przez ten świat, przez nasze ja. Nasze myśli, nasze pragnienia, nasze czyny powinny być inspirowane zawsze Duchem Bożym, a nie duchem tego świata. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wierszu 19, mówiąc tą samą myśl, że jesteśmy Bożą świątynią, powiada dalej: a wiedzcie o tym, że nie należycie do siebie samych. W liście do Tytusa, z którego cytowałem fragmenty Słowa Bożego, jest powiedziane, że Pan odkupił nas na swoją własność. A więc jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, nie zapominaj o tym, że nie należysz już do siebie. Należysz do Boga. A to znaczy, że należąc do Boga, ja nie decyduję o swoim życiu. A jeżeli tak, to dlaczego to dzisiaj robisz ty, czy ja, każdego dnia? Dlaczego to ty decydujesz o sposobie spędzania na przykład wolnego czasu? O sposobie prowadzenia swego życia? O sposobie zarobkowania czy wydawania swoich pieniędzy? A może o swoich zajęciach? Nie zważając na to, co Pan Bóg ma do powiedzenia akurat w tym temacie w twoim życiu. Co mówi Słowo Boże w tym temacie? Jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności. Drodzy, po oczyszczeniu świątyni, przywróceniu tego właściwego sposobu sprawowania służby, przywróceniu należnego miejsca Bogu w swoim życiu, Hiskiasz poszedł krok dalej od swoich poprzedników. Zrobił coś, czego oni nie zrobili. I jest powiedziane, że on to zniósł świątynki na wyżynach. Potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. poprzedni królowie judzcy, którzy również czynili to, co dobre w oczach Boga, nie zrobili tego. Ale Hiskiasz nie chciał poprzestać na jednym. On chciał, aby to dzieło odbudowy społeczności z Bogiem było dziełem doskonałym, było dziełem świętym, którym Pan Bóg będzie miał upodobanie. Hiskiaszu, dlaczego ty to uczyniłeś? No, król Azariasz, jak inni też, którzy też czynili to, co prawe w oczach Pana, nie zrobili tego. Dlaczego ty to zniszczyłeś? Kiedyś na jednym z obozów był to akurat taki okres, moment, że to były lata, w których między innymi takie zespoły jak Metallica były bardzo popularne na fali. I któryś z chłopców nakupował sobie kaset. No, podobało się było. Wiecie, my kiedyś wzięliśmy kasetę, przetłumaczyliśmy kilka pieśni, zrobiliśmy taki wykład na ten temat. W czasie wykładu ten chłopiec wyszedł, okazało się, poszedł, zniszczył wszystkie kasety, które kupił. I koledzy mówią, słuchaj, dlaczego ty to zrobiłeś? Mogłeś zostawić i sobie nagrać coś innego i byś miał, wykorzystał je. A on powiedział tak, jakbym tego wtedy nie zrobił, to bym tego nigdy już więcej nie zrobił. Ale Bóg dotknął się jego serca i pokazał mu, że jeżeli chce być dzieckiem Bożym, on musi zostawić wszystko, co jest nieczyste, plugawe, co nie ma związku z Bożą świętością. Kiedyś widziałem go i mówił, jest po chrzcie, jest członkiem jednego ze zborów. Kiedyś brat Gunka na jednym z wykładów, na jednej konferencji takiej naszej, na taki wykład i na temat muzyki powiedział. Mówił, był w jednym zborze. Była grupa uwielbieniowa i jedna siostra prowadziła to. I po nabożeństwie podeszła do niego i mówi, znaczy, wiecie, ja taki niepokój czuję, nie mogę zasnąć, coś mnie tak targa. I on tak po chwili rozmowy powiedział do niej tak, jeżeli chcesz i chciała, żeby się z nią modlił, jeżeli chcesz, żebym się z tobą modlił, jeżeli chcesz mieć pokój w sercu, musisz przestać słuchać muzyki świeckiej, którą słuchasz każdego dnia. Pan Bóg mu to powiedział. Ona była muzyczką, wykształcenie muzyczne miała i uczyła muzyki w szkole. I powiedziała mu tak, wiesz co, bracie, ja tego nie mogę zrobić, bo ja muszę być na fali. Muszę wiedzieć, co młodzież słucha. Muszę być razem z nimi. I odeszła. On już się nigdy nie spotkał. Dlaczego chce zrezygnować z tego czystego? Przecież inni to czynią. Jest im z tym dobrze. I tak jest dobrze wielu chrześcijanom z tym, czym nie ma Boga. Ale jeżeli chcesz prawdziwej, żywej społeczności z Bogiem, musisz odrzucić. Musisz zniszczyć. Nie odłożyć w bok, zamknąć szafce na kluczyk, ale musisz zniszczyć wszystko, co nie jest Ducha Bożego. W czym nie ma Ducha Bożego. Co nie jest od Boga. Jeżeli chcesz mieć prawdziwą społeczność z Bogiem. Drodzy, Hiskiasz nie zważał na to, co mówili inni. Nie uzależniał swojego postępowania od tego, co było. Od tego, co myśleli inni ludzie. Ale w swym dążeniu do duchowego przebudzenia postanowił usunąć ze swego życia, zerwać ze wszystkim, co mogłoby go ponownie pewnego dnia zniewolić i oddzielić od Boga. Czytamy dalej, że następnym krokiem Hiskiasza było to, żeby przywrócić należne miejsce Słowu Bożemu. Wiersz 6 mówi, był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. A więc przywrócił należne miejsce Słowu Bożemu w swoim życiu. Chodzi, to, drodzy, to dzisiaj następuje coraz większe odstępstwo od Słowa Bożego. To Słowo, które było mocą w życiu pierwszego Kościoła, o którym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, dziś często staje się dodatkiem uzupełniającym pobożność wielu chrześcijan. I społeczność ich. Kiedyś rozmawiałem z pewnym młodym wierzącym człowiekiem, on powiedział, to nic, że Słowo Boże tego nie mówi, ale ja wiem, że to jest dobre i to należy czynić. Inni chrześcijanie to też czynią, więc to należy czynić. To nic, że Boże Słowo tego nie mówi. To nic, że Boże Słowo co innego mówi. Dla mnie ważne jest to, co ja uważam za ważne. Dla mnie dzisiaj staje się słuszne to, co ja uważam za słuszne. To, co widzą moje oczy, a nie to, co Pan Bóg mówi do mnie. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie, mówi Pan Bóg. Abyście według Niego postępowali ściśle, czyniąc wszystko, co w Nim jest napisane. W psalmie czytamy, jak zachowa młodzieniec w czystości duszę swoją, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Pan Bóg mówi, słuchajcie mojego głosu i czyńcie to wszystko, co wam nakazuję, a będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Kochasz Pana Jezusa? Ja kocham. I myślę, że każdy z was by podniósł rękę w górę. Ale co mówi Pan Jezus? Ten, którego tak bardzo kochamy w swoim życiu. Potem poznajemy, że Boga miłujemy, jeśli przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Jeżeli mówisz, że kochasz Boga, a nie postępujesz tak, jak mówi Słowo Boże, jesteś kłamcą. Kłamcą w oczach Boga. Tak samo ja. Jeżeli kocham Boga, tak jak kochał Hiskiasz, to przywrócisz na pewno należne miejsce Słowu Bożemu w swoim życiu. I ono będzie decydować o tym, co będziesz robił, robiła, jak żyć będziesz, jak będziesz postępować, jakich wyborów będziesz dokonywać w swoim życiu. I Hiskiasz poszedł tą drogą. Jest jeszcze jedna rzecz, którą on uczynił. Czytamy w wierszu 5, że na Panu Bogu Izraela polegał, tak, że nie było po nim takiego jak on. Całkowicie położył swoją ufność Bogu. Nie w sobie, nie w swojej mądrości, nie w tym, co widziały jego oczy, nie w człowieku, nie w innych potężnych osobach, ale całkowicie zaufał Panu i nie polegał na własnym rozumie. Nie moja wola, mógłby powiedzieć za naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, lecz Twoja niech się stanie. Czy to jest taka myśl, która prowadzi nas, drodzy, w naszym życiu, w naszych codziennych wyborach? Jeżeli nie, to musimy zadać sobie szczere pytanie w swoim sercu, czy naprawdę kochamy Pana Jezusa, który nas ukochał i swoje życie za nas oddał. I w księdze Jeremiasza w 17 rozdziale chciałbym odczytać dwa wiersze. Pan Bóg mówi tak. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej i niezaludnionej. I jeszcze dwa, przepraszam, doczytam. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie prasuje i nie przestaje wydawać owocu. I w drugiej księdze Kronik, w 29 rozdziale, w 36 wierszu, jest powiedziane, że po tym wszystkim, co uczynił Hiskiasz, uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg zgotował dla nich w odpowiedzi na ich szczere pragnienie odnowienia społeczności z Panem. Pan Bóg wspaniale pobłogosławił Hiskiaszowi i całemu ludowi judzkiemu. Zdawałoby się, że od tej pory w życiu Hiskiasza powinny nastąpić same wspaniałe, dobre rzeczy. Aż tu pewnego dnia spada nieszczęście. Dlaczego Pan Bóg do tego dopuścił? Gdy zaczynamy przeżywać wspaniałe chwile, jakże często przychodzi taka chwila nieprzyjemna, która zaczyna przygasać naszego ducha. Ale Hiskiasz w tym momencie, gdy spotkało go takie doświadczenie, tym wszystkim jednak nie poddaje się. Nieprzyjaciel drodzy otoczył, spustoszył cały kraj i otoczył Jerozolimę. Hiskiasz nie był w stanie czegokolwiek w tym momencie uczynić. Mógł próbować to, co czynili inni królowie judzcy. Mógł prosić wrogów Asyryjczyków o pomoc, na przykład króla Egiptu. Czy też szukać jakichś innych rozwiązań. Ale on tego nie uczynił. Hiskiasz, drodzy, być może nie mógł ogarnąć swym wzrokiem tej niezliczonej rzeszy, która otoczyła Jerozolimę, wyszydzającej jego ufność i jego wiarę w Bogu. Być może był tym przygnieciony, ale przez cały czas pozostał wierny Bogu i zaufał Bogu z całego swojego serca. Nie szukał pomocy u ludzi. Ale w drugiej księdze królewskiej, w 19 rozdziale jest powiedziane, że gdy usłyszał, to król Hiskiasz rozdarł swoje szaty i oblegszy się w wór, wszedł do świątyni Pana. Co on tam czynił? On nie oskarżał Boga o to, co go spotkało. On nie czynił mu zarzuty. Ale Hiskiasz uwielbił tam Boga. Oddał chwałę swojemu Bogu. A następnie wylał ból swojego serca przed Panem. I odpowiedź Pana na modlitwę Hiskiasza była wspaniała. Oto Pan Bóg sprawił, że tysiące żołnierzy asyryjskich jednej nocy padło trupem. I król asyryjski, zobaczywszy to, powrócił do swojego kraju i tam został zabity przez swoich synów. Pan Bóg w wspaniały sposób odpowiedział Hiskiaszowi. Dlaczego? Dlatego, że odbudował swoją żywą społeczność z Bogiem. W posłuszeństwie Jego woli, Jego słowu, opartej na czystości i świętości i na całkowitym zaufaniu. I to, drodzy, czego dzisiaj często potrzeba wielu chrześcijanom, a być może nam, Tobie i mi, to powrotu do tej prawdziwej, żywej społeczności z Nim. Nie opartej na naszej ludzkiej filozofii, ale opartej na uznaniu autorytetu Boga w swoim życiu i autorytetu Jego świętego Słowa. Powrót do żywej społeczności z Bogiem poprzez oczyszczanie tej Bożej świątyni, którą są nasze serca, nasze życie, z wszelkiej nieczystości, ale nie tylko nieczystości. Biblia mówi z wszelkiej pospolitej rzeczy, która zajmuje często miejsce w Bożej świątyni należne świętemu Bogu. Dalej, poprzez zmianę sposobu swojego myślenia. Tylko Pismo Święte, nie to, co ja, ale to, co mówi Pismo Święte. Poprzez przywrócenie należnego miejsca w naszym życiu Słowu Bożemu i modlitwie. I wreszcie poprzez całkowite położenie swojej ufności w Bogu. I w drugiej księdze Kronik, kończąc w rozdziale 7, Pan Bóg kieruje do swojego narodu, wybranego narodu, kieruje takie wspaniałe słowa. Wiersz 14, 7 rozdział. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje oczy, uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. I to, czego życzę Tobie, drogi bracie, droga siostro, też sobie, abyś mógł, mogła doświadczyć tego wspaniałego deszczu Bożych błogosławieństw i żyć w tym każdego dnia w swoim życiu. Ale aby to nastąpiło, musimy spełnić Boże wymagania, jakie On stawia przed nami. A one nie są ciężkie, mówi Pan Jezus, ale dają i prowadzą do wspaniałego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg Ciebie w taki sposób błogosławi. Amen.